Chiny wysłały do tajwańskiej strefy powietrznej rekordowe 39 samolotów bojowych. Stany Zjednoczone wystosowały oświadczenie z ostrzeżeniem dla Pekinu. W odpowiedzi tajwańską przestrzeń już następnego dnia naruszyło ponad 50 chińskich maszyn. Szef dyplomacji Tajwanu ogłasza, że spodziewa się ataku zbrojnego i prosi o pomoc społeczność międzynarodową. Czy wybuchnie wojna? Po której stronie stanie Polska? W drugiej części programu porozmawiamy o świętowanej niedawno przez Pekin 72. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Jak do tej rocznicy odniósł się świat? Jak odniosła się do niej Polska? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam. Witamy serdecznie, a moim i Państwa gościem jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dobry, witam Państwa i na początku chcę pogratulować wygranego procesu z Telewizją Polską. To rzeczywiście niesamowita sprawa, wielka sprawa. Tak nieskromnie powiem, że już dawno, dawno temu namawiałam do tego, żeby za właśnie za takie określenia jak sekta, to iść do sądu. Także cieszę się, odbieram to także jako mój sukces, znaczy nasz wspólny sukces, o tak bym powiedziała, i myślę, że cieszę się równie mocno jak Państwo, jak wielu z Państwa widzów. To naprawdę coś wspaniałego, no bo rzeczywiście pokazuje, że nawet z potężną instytucją, która wyciąga wielkie działa propagandy, można, to jest też jakaś nadzieja, że jeszcze z tymi sądami nie jest najgorzej, no, że to jest czasem długa walka, po drodze są jakieś nieprzyjemne rzeczy i często coś, co jest odbierane jako klęskę, no ale tym razem się udało i sprawiedliwość rzeczywiście zwyciężyła. Bardzo się z tego cieszę.
Pani redaktor, bardzo dziękujemy za te słowa. Ze mną w studiu jest także szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Witam panie i witam państwa bardzo serdecznie i dziękujemy pani redaktor oczywiście za to wsparcie, że cały czas w tej walce była pani z nami i właśnie tak jak przed chwilą pani powiedziała, no ten doping był dla nas też konieczny, że ktoś widzi tę sprawę jasno i tutaj było nam łatwiej nie poddać się temu, co się w Polsce dzieje. No i cieszymy się, że w Warszawie jeszcze jest sprawiedliwość.
Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście przypominam, piszcie pytania i wasze komentarze na czacie, na Twitterze, na Facebooku z hashtagiem IPPTV. Dobrze, pozytywny akcent na początek, ale przejdźmy może już do tematu, o którym mówiłam we wstępie do tego programu. 56 samolotów wojskowych Chińskiej Republiki Ludowej wleciało wczoraj w granicę przestrzeni powietrznej Tajwanu, a dokładnie do tak zwanej strefy identyfikacji obrony powietrznej. Chiny tym samym pobiły swój rekord z weekendu, kiedy to wysłały w okolicy Tajwanu 39 samolotów. Ale zanim przejdziemy do komentarza w tej sprawie, proponuję, żebyśmy posłuchali najpierw tajwańskiego ministra spraw zagranicznych, Josepha Wu, który odniósł się właśnie do tej sprawy w rozmowie z australijską telewizją ABC. Posłuchajmy.
Obrona Tajwanu jest w naszych rękach i jesteśmy zdeterminowani. Jeśli Chiny wywołają wojnę z Tajwanem, będziemy walczyć do końca. To nasze zobowiązanie. W tym czasie chcielibyśmy prowadzić wymiany z innymi państwami celem współpracy nad bezpieczeństwem. Chcemy rozpocząć wymianę w zakresie bezpieczeństwa lub wywiadu z krajami podobnie nastawionymi, w tym z Australią, żeby Tajwan był lepiej przygotowany na wojnę. Nasze relacje z Australią są bardzo dobre i naprawdę to doceniamy. Jeśli chodzi o aktywność militarną Chin wokół Tajwanu, to jest ona zagrożeniem, wielkim zagrożeniem. Podam przykład. 23 września, zaledwie kilka dni temu, Chiny wysłały 24 samoloty bojowe do kanału Bashi, w południowej części Tajwanu i przeprowadziły symulację ataku na nasze bazy na południu i południowym wschodzie. Zrobili to nie tylko 23 września, robili to też wcześniej. Oprócz jawnej groźby militarnej, Chiny prowadzą też infiltrację, umieszczając na Tajwanie swoich agentów. Prowadzą kampanie dezinformacyjne, prowadzą wojnę hybrydową, na wielu frontach starają się blokować udział Tajwanu w działaniach i organizacjach międzynarodowych. Próbują blokować dobre relacje Tajwanu z innymi państwami. Dlatego jeśli spojrzymy na relacje tajwańsko-chińskie, to Chiny zagrażają Tajwanowi. I to zagrożenie jest teraz bardziej poważne niż wcześniej. W życiu mało jest sytuacji czarno-białych, ale bardzo obawiam się, że Chiny w końcu rozpoczną wojnę z Tajwanem, choć teraz zagrożenie może nie być bliskie. Jednak mogą zajść okoliczności, w których Chiny użyją siły wobec Tajwanu. Na przykład, jeśli sytuacja wewnątrz Chin się pogorszy, to w klasycznym rozumieniu autorytaryzmu oni mogą wywołać kryzys zagraniczny, by odwrócić uwagę od spraw wewnętrznych. Z uwagą obserwujemy na przykład przerwy w dostawie prądu w Chinach, ponieważ obawiamy się, że jeśli sytuacja gospodarcza i nastroje ludzi w Chinach pogorszą się, Tajwan stanie się celem tego reżimu, by odwrócić uwagę Chińczyków.
No jest to dosyć mocna wypowiedź tajwańskiego szefa MSZ. Pani redaktor, jakby mogła pani tak podzielić się swoimi wrażeniami, że tak to ujmę, na temat tego, co się stało właśnie teraz w ostatnich dniach.
No, mimo że te liczby są rzeczywiście to przerażające, bo mamy w 4 dni i za każdym dniem no, dużą ilość właśnie tych nalotów w strefę obrony powietrznej Tajwanu. To 1 październik 38, 2 39, 3 16, no i wczoraj 56. Dzisiaj jest przed chwilką na stronie Ministerstwa Obrony powiedziano, że na razie był jeden, ale Tajwańczycy raczej oczekują, że do 11, do 10 października, kiedy jest święto Tajwanu Narodowe, no to mogą się spodziewać kolejnych nalotów. No łącznie razem na razie 150 z tym dzisiejszym. Jak się to porówna z zeszłym rokiem, o którym już się mówiło, że było bardzo dużo jak na Chiny lotów takich, to było w zeszłym całym roku 380, to w tym roku do dzisiaj to jest ponad 600. Także widzimy, że bardzo one się nasiliły. Na Tajwanie widać spokój, to znaczy nie ma jakiejś paniki wśród Tajwańczyków, giełda też działa spokojnie. Politycy mówią o zagrożeniu, mówią, że właśnie nie jest w tym tonie, jak minister spraw zagranicznych, że ono jest bardzo realne, trzeba się z tym liczyć, ale że Tajwan jest przygotowany, że kupuje coraz więcej sprzętu, sam coraz więcej buduje, ale przede wszystkim wydaje mi się to, co bardzo ważne, co robi, to właśnie, że buduje sojusze, chce być częścią ważnych sojuszy i wszędzie na arenie międzynarodowej podkreśla, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Tajwanu. Dziś jest wypowiedź, artykuł z prezydent Tsai Ing-wen Foreign Affairs, gdzie ona właśnie mówi, że no, gdyby Tajwan wpadł w ręce Chin, no to nie jest tylko porażka Tajwanu, to nie jest katastrofa dla Tajwanu, ale to jest katastrofa dla co najmniej regionu. Także to dla Japonii, dla Korei Południowej, dla bezpieczeństwa całego regionu, a tym samym no, krajów, które to bezpieczeństwo jest dla nich ważne, czyli między innymi no, dla Stanów Zjednoczonych. Także to jest coś co bardzo dobrego, co robią. I dobrze też, że zwracają na te inne formy zagrożenia, no bo są loty, jest pokaz siły militarnej ze strony Chin, ale jest też no właśnie chociażby zagrożenie ze strony dezinformacji, które szczególnie się intensyfikuje w momencie na przykład wyborów na Tajwanie. I to, że Tajwańczycy także starają się właśnie no tutaj i współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi wywiadami w wyłapywaniu tego i wyłapywaniu szpiegów, do czego jak gdyby administracja Trumpa szczególnie ich tutaj zmobilizowała i od tego momentu rzeczywiście to jest no bardzo silne działania są prowadzone. Nawet w czasie pandemii to było był specjalny taki moment, cały czas poświęcony konferencji, na konferencji przedstawicielu rządu, między innymi ministra zdrowia, gdzie wymieniano, jakie są tak zwane fake newsy i skąd one pochodzą, że na przykład to zarejestrowano z jakiegoś IP w Chinach i tak dalej. Także no, było bardzo jasne w opinii publicznej przedstawione, jak w tym czasie, kiedy Tajwan jest narażony na to zagrożenie wirusem, no jak działa chińska propaganda. Także tu Tajwańczycy są, wydaje mi się, dość dobrze wyczuleni. Zaś samo to, dlaczego teraz w tej chwili tak bardzo dużo jest tych lotów, no tutaj na Tajwanie podaje się kilka przyczyn. No na pewno ten, że jesteśmy jak gdyby pomiędzy dwoma świętami. Z jednej strony jest święto 1 października, święto komunistów, czyli to ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej. Za chwilę mamy święto Tajwanu. I to jest taki okres, kiedy Chińczycy lubią pokazać swoją siłę tu w regionie i że oni nad tymi terenami tutaj jednak panują, że mają ostatnie słowo, że mogą pokazać swoją siłę. Na pewno też to takie, to co wirus spowodował, znaczy to okropna rzecz, ale jednak stała się coś dobrego, to znaczy zmienia się zupełnie ta świadomość opinii publicznej i przywódców i elit politycznych co do nastawienia do Tajwanu. Znaczy zrozumiano, jak bardzo ważny jest Tajwan. Ważny jest w tym jako element łańcucha dostaw, jako partnera gospodarczego, ale także jako element współpracy, jeżeli chodzi o wywiad chiński, o rozumienie zagrożenia chińskiego, otrzymywania informacji ze strony Chin, także na wielu, wielu polach i ta pozycja wzrosła i to na pewno Chinom się nie podoba. Ale główne przyczyny, że akurat teraz, no to stworzenie tego nowego sojuszu amerykańsko-australijskiego i Wielkiej Brytanii tutaj w regionie, współpraca militarna i w kwestii zagrożeń, głównie militarna i zagrożeń w cyberprzestrzeni, ten AUKUS, kilka dni temu, myślę, że w Europie to więcej się słyszało o tym kontrakcie, który Francuzi stracili w Australii na rzecz Stanów Zjednoczonych. Chodzi o budowę łodzi podwodnych o napędzie nuklearnym. Ale najważniejszą częścią tutaj jednak było właśnie powstanie tego sojuszu bardzo ściśle wymierzonego w Chiny i to no, bardzo zdenerwowało Chińczyków. To było wrzesień, w październiku następny miesiąc zaczynają się właśnie te loty. Także jak gdyby to jest pewnie także odpowiedź na te ćwiczenia, które się w tej chwili odbywają wokół Okinawy, gdzie biorą udział i Amerykanie, między innymi z dwoma lotniskowcami, biorą Brytyjczycy z swoim lotniskowcem Queen Elizabeth, wojska japońskie, ale także dołączyła Holandia, Kanada i Nowa Zelandia. Czyli jakby pokaz siły tutaj tego Zachodu, Stanów Zjednoczonych i Japonii, ich sojuszników, no to odpowiedź na to jest także chińska. Także jako przyczynę tego, że akurat tak się to teraz, te loty chińskie wokół Tajwanu się wzmocniły, wynika z tego, co się dzieje w Japonii. To znaczy początkowo ja sama nawet uważałam, że nowy premier będzie z pomyłką. To jest jednak kandydat nazywany Gołębiem. Będziemy jeszcze o tym pewnie mówić, więc ja to dalej rozwinę. Ale okazuje się, że tam doszło no, do pewnych przetasowań i bardzo dużą rolę odegrał były prezydent Japonii Shinzo Abe, który jest bardzo antychiński i wydaje się, że to on w dużym stopniu będzie kierował jednak, pociągał za sznurki. I mamy bardzo mocne wypowiedzi ze strony nowego premiera Japonii, mocne zapewnienie, że będzie Japonia bardziej angażowała się w sojusze ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi Quad, czyli ten, w którym jest i Japonia, i Stany Zjednoczone, i Australia, i Indie. Także jego wypowiedź a propos uczestnictwa Chin w tym porozumieniu, takim CPTPP, który kiedyś tam Trump z tego wyszedł, ale on się teraz odradza, a być może Biden wróci do niego i Chiny ogłosiły, że chcą do niego wstąpić. Nikt o tym co prawda nie wie, bo żeby oficjalnie do niego wstąpić, no to trzeba to zgłosić, a nikt nie wie o tym zgłoszeniu. No a nowy premier Japonii już powiedział, że no, nie widzi jako szans, żeby się Chiny pod to kwalifikowały, więc już wiemy, że Japonia będzie przeciwko, a Japonia poparła wniosek Tajwanu, który się o to ubiega. Nie będzie mu łatwo wstąpić do tego przymierza, ale ma, no, zdobywa powoli sojuszników. Także to jest też coś, co Chiny nie chcą zobaczyć. Znaczy to, że w ostatnich tygodniach, dniach mówiło się właśnie o możliwości Tajwanu wstąpienia w ten ważny układ gospodarczy, wymierzony jakby nie było na początku w Chiny i jak widać nadal nikt nie jest tam specjalnie przychylny, żeby te Chiny zapraszać. No udział w tym Tajwanu to byłaby ogromna porażka Pekinu. I jeszcze jeden element, który oddzieliłam, mimo że wcześniej o tym mówiłam, dlatego że bardzo mi się podobało to, co powiedział chyba wczoraj pastor a propos sprawy tak zwanej afery Ziemkiewicza, zwrócił na geopolityczny element tej sprawy, to znaczy, no, że a propos tej rzekomej afery, no właśnie przeprowadza się atak na Wielką Brytanię. A Wielka Brytania jest właśnie bardzo ważnym elementem tego, co robią w tej chwili Chiny. Znaczy Chiny nie spodziewały się, że Wielka Brytania tak mocno opowie się po stronie Stanów Zjednoczonych i tak mocno będzie bronić Tajwanu. Ja już wspomniałam o tym, że oni są ważnym elementem tego nowego sojuszu AUKUS zawartego, że właśnie są ćwiczenia z lotniskowcem brytyjskim wokół Okinawy, ale kilka dni temu, 27 września, przez cieśninę tajwańską, a więc tą oddzielającą Tajwan od Chin, czyli ten element, znaczy ten terytorium wojny możliwej, prawda? Jeżeli mówimy o nalotach, to będzie terytorium wojny toczonej, prawda? Przepłynęła fregata brytyjska, no to jest coś, co Brytyjczycy nigdy nie robili. Często się uchylali jakiejkolwiek tutaj obecności, nawet wtedy, kiedy niepokojące rzeczy działy się z Hongkongiem. Więc ta ich obecność teraz, to była no nawet z takim szokiem na Tajwanie, że tak mocno się w tej chwili zaangażują Brytyjczycy. Bardzo jasny ich sygnał z ich strony. I to także bardzo rozzłościło Chiny. Także to, co się złożyło na tą taką odpowiedź, szokującą, bo rzeczywiście wysyłanie co chwila samolotów, mocną odpowiedź, no to jest kilka elementów, ale między innymi, no jak mówię, działania Wielkiej Brytanii są tu bardzo ważne.
Czy możemy spodziewać się jakiejś eskalacji tych działań?
To znaczy, jak myślę, na pewno będą jeszcze jakieś takie loty. Nie wiem, czy tak dużo, dzisiaj to już troszeczkę ustało, ale na pewno jeszcze będą pokazywać. No nie jest to dobry czas dla Chin. No, z jednej strony wiele porażek właśnie na arenie międzynarodowej. Ogólnie ten cały wirus spowodował jednak cały czas pytania. I chociażby Australia, która bardzo mocno podkreśla potrzebę prawdziwego śledztwa, nie ustają te pytania o odpowiedzialności chińskiej, a właśnie pochwały pod względem Tajwanu. Tajwan też demonstruje, że naprawdę sobie świetnie z tym radzi, potrafi się bronić i przygotowywać, bo no nie liczy na tylko wyłącznie na szczepionki od innych krajów, wyprodukował swoje, także na każdym polu stara się być gotowy. To, co także państwo w materiale wspomnieli, że no, sytuacja w Chinach jest niepokojąca. Mamy te przerwy w dostawach energii, mamy trochę widzimy, że ten nowy jedwabny szlak i dostawy różnego rodzaju bogactw się sypią. Ostatnio były w Gwinei wybory i tam nowa władza mówi, że już nie będzie specjalnie, musi się przyjrzeć wszystkim tym kontraktom do Chin, tak specjalnie to tych swoich bogactw nie chce Chińczykom oddawać. Coraz więcej państw zaczyna w ten sposób mówić. Także no, w tym samym czasie widzimy, że właśnie energia zaczyna być problemem dla Chińczyków, więc tam sytuacja może być bardzo niepokojąca i rzeczywiście może być tak, że jeżeli ona się będzie, Xi Jinping no, będzie popełniał błąd za błędem i trzymał się mocno władzy, nie będzie sposobu na jego odsunięcie, bo wiemy też, że są coraz mocniejsze tarcia w frakcji, tam w różnych frakcjach i wystąpienia przeciwko Xi Jinpingowi, no to może sięgnąć do działań wojennych. Jeżeli to będą działania wojenne, to by odwrócić uwagę opinii publicznej, no to będą to one wymierzone w Tajwan. Ale nie wydaje mi się, że to nastąpi w najbliższych tygodniach albo miesiącach. Według mnie będziemy takich, no, pokazy siły mieli, one się będą nasilać, będzie sprawdzanie też reakcji zachodniej. I tutaj bardzo ważne jest zachowanie Zachodu, to znaczy jak te sojusze, które się teraz tworzą, jak te pakty, jak te partnerstwa, jak bardzo one się poza słowami przekują w konkretne działania. Także to jest bardzo ważne. To może powstrzymać jakiś wybuch, jakąś katastrofę tutaj. Bo widać ewidentnie, że kraje takie jak Australia, India, Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania widzą to zagrożenie dla Tajwanu, no ale na samym mówieniu tutaj nie może się to opierać. Muszą być konkretne działania, one muszą w te działania wciągać, te grupy muszą, te kraje muszą wciągnąć w te działania także Tajwan.
No właśnie, rozmawiamy, zaczęliśmy już tutaj, zaczęła pani redaktor już tutaj mówić o reakcji Zachodu, prawda? No i właśnie, jak na takie działania Chin powinna zareagować Polska?
No tu chciałem odwołać się do bardzo takiej dalekosiężnej, prawdziwej wizji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tu przez analogię, jeśli chodzi o Rosję, bo to są bratnie reżimy komunistyczne czy postkomunistyczne, jeśli ktoś by tak chciał Rosję nazwać, choć myślę, że to jest nadużycie, to jest dalej komunistyczny reżim zblatowany z komunistami chińskimi. Rosja i Chiny postępują dokładnie symetrycznie, analogicznie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I prezydent Lech Kaczyński, angażując się w konflikt, w wojnę rosyjsko-gruzińską, powiedział, dlaczego on tak daleko jedzie od granic Polski, żeby bronić niepodległości Gruzji, bo mówi, najpierw będzie Gruzja, potem będzie Ukraina, potem Litwa, czyli państwa nadbałtyckie, a potem moja ojczyzna, Polska. I zobaczcie, że Putin zrealizował ten plan, przed którym ostrzegał Lech Kaczyński. I rzeczywiście dzisiaj mamy już wojnę hybrydową nie tylko na Litwie, ale u polskich granic. Nie? Tu Łukaszenka oczywiście na rozkaz Putina realizuje te działania. A na Dalekim Wschodzie my ostrzegaliśmy, że po aneksji Hongkongu, po złamaniu tych międzynarodowych umów gwarantujących autonomię Hongkongowi, chińscy komuniści ruszą na Tajwan. No i to właśnie się teraz dzieje. Ta, moim zdaniem, zbyt słaba reakcja Zachodu na inwazję komunistów chińskich w Hongkongu powoduje teraz, że cały świat ma problem i że te 50 czy 60 samolotów jednego dnia testuje już zarówno zdolności obrony przeciwlotniczej Tajwanu, bo tu trzeba powiedzieć, że kiedy wlatuje jeden samolot, kilka samolotów, to są lokalne odpowiedzi obrony przeciwlotniczej. Kiedy leci 50 samolotów, to już musi być odpowiedź całego systemu, całego państwa inaczej. Czyli Chiny sobie testują, jak reaguje całe państwo na ich ewentualny atak. Oczywiście testuje także reakcję sojuszników i tu bardzo dobrze, że Wielka Brytania tak mocno dołączyła do tego sojuszu antykomunistycznego na Dalekim Wschodzie, także inne państwa. Oczywiście Chiny testują też w ten sposób reakcję narodu i polityków tajwańskich. No i tu rzeczywiście reakcja wręcz doskonała z naszej perspektywy, bo tu my jednocześnie mamy zdradę ideałów Lecha Kaczyńskiego przez polityków jego zaplecza politycznego, przez jego brata. To jest najcięższa zbrodnia PiS-u w wymiarze takim moralnym, że to jest zdrada tych, którzy tam płacili życiem, którzy narażali się wcześniej w Gruzji i tak dalej, i tak dalej. Tu pan Joseph Wu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wymienił takie punkty. Dezinformacja. No to zobaczcie, przecież TVP uprawia dezinformację na ogromną skalę, nie? Agentura, to przejdziemy do ambasady chińskiej i do obchodów, to zaraz będziemy widzieć. I niszczenie dobrych relacji z innymi państwami sojuszniczymi. To przecież PiS robi wojenkę z Izraelem, wojenkę z USA, wojenkę z Czechami, a teraz wojenkę o prowokatora jakiegoś z Wielką Brytanią. Także to, co widzimy tam wśród agentury i wpływów chińskich, to widzimy niestety w środowisku PiS-u w Warszawie.
Niestety widzimy tutaj właśnie takie symetryczne działania. Pani redaktor, chciałam jeszcze spytać, bo tutaj Joseph Wu w swojej wypowiedzi właśnie zaznaczył, że Tajwan jest gotowy się bronić, ale tutaj, jak pastor Paweł Chojecki wspomniał, czekaliśmy na reakcję Zachodu, wzywaliśmy do reakcji Zachodu, kiedy w 2019 roku, kiedy Chiny tak ostro wchodziły do Hongkongu. No i właśnie, czy według pani redaktor możemy się właśnie spodziewać jakiejś takiej naprawdę zdecydowanej reakcji Zachodu, która by Chiny powstrzymała?
No to trudno powiedzieć. Zobaczymy, są jakieś inicjatywy, są działania jakieś. Widać, że jest już inne podejście niż to było przy Hongkongu. Przeszliśmy jeszcze w międzyczasie wirus, także to też otworzyło oczy wielu. To zagrożenie chińskie jak gdyby się otworzyło na wielu płaszczyznach. Myślę, że wielu przywódców, wielu polityków na Zachodzie zaczyna rozumieć, jak wielkie to jest zagrożenie, jak, no jak trochę opóźnieni jesteśmy w działaniach, że trzeba to szybko no odbudowywać to i pozbywać się tego uzależnienia od Chin. Także no to wszystko zależy od tego, jak ci politycy rzeczywiście przekują to w jakieś czyny. No, czy to będzie tylko i wyłącznie mówienie, że tworzymy jakiś sojusz, czy rzeczywiście ten sojusz podejmie konkretne działania, wymierzone, będzie wspieranie państw. No, wiemy, że Australia będzie rozdobywać swoją armię przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, ale właśnie czy będzie większe wsparcie dla Tajwanu. No, wiemy, że cały czas Amerykanie będą sprzedawać broń. To Biden zapowiedział, więc tutaj jest pozytywny układ. No z całej tej afery z Francuzami to wychodzi, że Francuzi stwierdzili, że mogliby teraz z Tajwanem współpracować, bo mówi się, że na obchodach tych święta tajwańskiego ma być jakaś delegacja z Francji. No nie wiem, czy to jeszcze kilka dni, więc mogą tam no, odwołać to, ale okazuje się, że oni raptem też się zwracają ku Tajwanowi. No obecność na takiej uroczystości oficjalnej delegacji z jakiegoś kraju, no to jednak jest coś, co Pekin szczególnie nie znosi. Więc no tutaj Francja raptem wykazała się by jakąś wielką odwagą, ale no oczywiście myślę, że chodzi tutaj też o jakąś współpracę gospodarczą. No wiele państw jednak widzi, Tajwan jest ważnym miejscem. No te wysokie technologie będą coraz ważniejsze w życiu każdego z nas, a Tajwan jest no chociaż potentatem, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Bez Tajwanu tutaj no, mało kto może ruszyć. Także widać, że wszyscy o to zabiegają. Niemcy zabiegają mocno i nawet szczepionki już zaczęli nam dostarczać, bo okazało się, że no, ich auta muszą jeździć. Więc widać, że Tajwan zaczyna być rozumiał, jak ważny jest w wielu aspektach gospodarczym, w tym wywiadowczym, także wielu. Więc coś tu ruszyło, więc ja jestem no tak... No, nie chcę powiedzieć duży optymizm, ale no tak, no widzę zmianę, więc no miejmy nadzieję, że to nie będzie już Hongkong, prawda? Że sama ta działania Wielkiej Brytanii są zaskakujące. No, tutaj wysyłanie lotniskowca na ćwiczenia, tutaj fregata przepływająca, także no widać, że oni się angażują bardzo mocno i sami Chińczycy są z tego zdziwieni. No nie podejrzewali, że ta Wielka Brytania, która za chwilę też ma być chyba podjęta decyzja Wielkiej Brytanii, że chcą wyrzucić całkowicie Chińczyków z jakichkolwiek kontraktów zakładających budowę elektrowni atomowych w Wielkiej Brytanii, no to jednak ściągnął Chińczyków rząd konserwatystów, rząd Camerona i teraz ten sam rząd konserwatystów, no przy inny premier, ma ich wyrzucać. Także widać, że no Wielka Brytania tutaj... No, zaczynam pokazywać no, dużo ostrzejszą politykę niż do tej pory i wydaje mi się, że rzeczywiście buduje się sojusz wymierzony w Chiny na bazie tych trzech państw, Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone i tutaj dołączają do nich inne. No i no, pytanie jest właśnie, no, gdzie jest Polska, bo widzimy, że w wielu kwestiach, no tak, pomogliśmy Tajwanowi ze szczepionkami, no, ale zaraz mamy wypowiedź ministra Rała, która jest po myśli Chińczykom. Także no, nawet jeżeli jakiś gest wykonamy, który pokazywałby, że jesteśmy gdzieś po stronie, że chcemy dołączyć do tego obozu antychińskiego, to zaraz odzywa się cała grupa polityków, albo podejmują jakieś działania, albo wypowiedzi, które świadczą, że my jednak wolimy na wschód.
Tu jeszcze, jeśli mogę dodać o tych reakcjach międzynarodowych, wielu wskazuje, że mamy słabego prezydenta Stanów Zjednoczonych po takiej silnej osobowości, powiedzmy nieco takiej teatralnej, wręcz aktorskiej, no mamy jakiegoś śpiącego Joe, nie? Takiego człowieka, z którym no, nikt nie wiąże jakiejś nadziei na przywództwo, na konfrontację z komunistami chińskimi, ale chciałem przypomnieć słowa szefa, już byłego szefa John Birch Society, który... No która to organizacja jest jedną z najstarszych i największych organizacji antykomunistycznych. Pan Art Thompson, będąc u nas, powiedział, czy wiecie, kiedy najgorzej się miał ruch antykomunistyczny w Stanach Zjednoczonych? Za jakiego prezydenta? No my, jakiegoś lewaka, może Busha? Nie. Najgorzej ruch antykomunistyczny, taki oddolny, miał się w Stanach Zjednoczonych za prezydenta Reagana. Zdziwienie? Dlaczego? Bo większość ludzi pomyślała tak. Wygraliśmy bitwę o największy urząd, mamy już prezydenta antykomunistę, to my idziemy do domu, zajmiemy się grillem i tak dalej.
Teraz już z górki.
I największe problemy i finansowe, kadrowe działania, te antykomunistyczne środowiska w Stanach Zjednoczonych miały właśnie wtedy, kiedy lewacy są uszczuplani, wtedy Amerykanie się mobilizują. Także no, ja oczywiście nie cieszę się z tego śpiącego królewicza, czy jak go tam nazwać, może królewny, ale pokazuje, że to daje szansę na przebudzenie się Amerykanów, na przebudzenie opinii publicznej, bo Stany Zjednoczone to nie prezydent. Stany Zjednoczone to naród.
Tak, to rzeczywiście zgoda i, że, i wydaje mi się, że też armia się tutaj bardzo uaktywniła. To znaczy, no widać te ćwiczenia, współpraca wojskowa, także oni widzą, że muszą pewną część działań przejąć albo być bardziej aktywne, jak gdyby wychodzić trochę naprzód. I Joe Biden już musi tym torem podążać. Znaczy według mnie nie ma możliwości, aby odejść w dużym stopniu od polityki Trumpa wobec Chin. No tam można próbować coś tutaj oddawać, ale za chwilę będzie następny krok, chociażby właśnie o sojusz jakiś mocniejszy. Tutaj odpuścimy w sprawie Huawei, a przynajmniej wypuścimy jakąś osobę, ale za chwilę przyszykujemy coś innego, coś może większego. Także też mi się wydaje, że Amerykanie zaczynają i media też zaczynają w zupełnie innym tonie pisać. Zaczynają krytykować Bidena za pewne wypowiedzi albo działania w kwestii Chin. Zresztą to samo było za Obamy, kiedy popełnił jakieś błędy w kwestiach Chin, to nawet te lewicowe media to wyciągały. Także wydaje mi się, że to jest będzie taka większa mobilizacja. Także to sam Biden tutaj nie jest jeszcze takim złem, bo widać, że to jest jednak społeczeństwo, które jest gotowe do akcji. Są tam jednostki, które widzą zagrożenia i potrafią o tym głośno mówić. Także to jest ważne. No, media są też, które o tym mówią, prawda? Także to jest, to jest społeczeństwo jednak dużym wolne jednak jeszcze.
O tym... Rozmawiamy teraz o tym, jak reagują Stany Zjednoczone na działania Chin, a porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak na te szeroko pojęte działania Chin reaguje Polska. Ponieważ kilka dni temu ambasada Chin w Polsce zorganizowała wydarzenie online, podczas którego to właśnie goście zaproszeni mieli przemawiać na temat właśnie rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. I mamy na ten temat już reportaż redaktora Cezarego Kłosowicza. Zapraszamy na ten materiał.
Polscy politycy obchodzili rocznicę komunistycznej rewolucji. 28 września ambasada Chin w Polsce zorganizowała obchody 72. rocznicy proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej. W formie online wzięło w nich udział blisko 100 osób ze świata polityki, kultury, gospodarki i edukacji. Gośćmi byli m.in. parlamentarzyści PiS Grzegorz Czelej i Marek Suski, poseł Lewicy Andrzej Szejna, poseł PSL Piotr Zgorzelski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prezes Urzędu Patentowego Edyta Dęby-Siwek, publicysta Radosław Pyfel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki. List z gratulacjami wysłał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika. Ambasador Chin w Polsce Sun Lingjian stwierdził, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które uznały Chińską Republikę Ludową. Podkreślił, że w czasie pandemii Polska i Chiny pod wspólnym kierownictwem prezydenta Xi Jinpinga i prezydenta Andrzeja Dudy utrzymywały ścisłą wymianę na wysokim szczeblu i kontynuowały pogłębianie integracji interesów. Ambasador zapowiedział też, że Chiny zbadają nowe scenariusze współpracy i połączenia chińskiego planu pięcioletniego i polskiego Nowego Ładu. Poseł PSL Piotr Zgorzelski wyraził oczekiwanie, że po epidemii wymiana i współpraca między parlamentami obu krajów zostanie jeszcze bardziej zacieśniona. Poseł Lewicy Andrzej Szejna wyraził przekonanie, że Chiny będą odgrywać większą rolę w globalnym zarządzaniu i promowaniu trwałego pokoju na świecie. Poseł PiS Marek Suski stwierdził, że tradycyjna przyjaźń między Polską a Chinami ma długą historię. Podkreślił, że głęboko podziwia osiągnięcia Chin w nauce i technologii oraz wydźwignięcie dziesiątek milionów biednych ludzi z ubóstwa. Mam nadzieję, że przyjaźń między Polską a Chinami będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie i że oba narody połączą się w dążeniu do lepszej przyszłości, powiedział Marek Suski.
Pani redaktor, no jak odczytywać takie wydarzenie, no i udział, no tutaj faktycznie jak się spojrzy na nazwiska obecnych, no to to wydarzenie, no to rangą, to tak przychodzi mi myśl do głowy, że kosmosu sięga.
Wiele z tych nazwisk, to myśmy tutaj już mówili, prawda, o nich przy różnych okazjach. To rzeczywiście jest takie chińskie towarzystwo. Ono tam często jest a propos różnych imprez chińskich albo ma takie wypowiedzi prochińskie. No bo chociaż tak ci, którzy przemawiali, no Piotr Zgorzelski z PSL-u. W zeszłym roku też był na takiej imprezie i nawet na Twitterze dziękował panu ambasadorowi komunistycznych Chin, że go zaprosił. No to przypomniał się program państwa, kiedy jeden z polskich parlamentarzystów, no tak się cieszył, że go redaktor Mazurek zaprasza na wywiady, że taki był wdzięczny. No tutaj poseł jest wdzięczny za to, że na komunistyczną imprezę idzie, no także. A w marcu tego roku dla Polsatu w wypowiedzi mówił, że on się nie obawia szczepionek z Chin i Rosji i żeby nie stosować ideologicznego pojęcia w podejściu do szczepionek, prawda? No bo to w ogóle z ideologią nie ma nic wspólnego. Także on by się pewnie zaszczepił, rozumiem, chińską szczepionką. No o Marek Suski to już tyle razy opowiadaliśmy, jak to on świetnie służy Chińczykom. Przewodniczący polsko-chińskiej grupy parlamentarnej, która nie zajmuje się niczym, a na pewno nie zajmuje się tym, czym powinna, czyli badaniem zagrożenia chińskiego. Ja pisałam do tej grupy, w tym do pana Marka Suskiego, aby zorganizował chociażby takie pokazy filmów, jak państwo robiliście. To jest taka prosta forma zrozumienia, no jakie jest zagrożenie ze strony. I to nawet nie raczyli odpowiedzieć. No ale przecież Marek Suski jest bardzo zajęty. W 2018 roku był na dialogu komunistycznej partii Chin ze światem. Potem jak ja to opisałam, no to udzielił Dorota Kania, od razu zrobiła z nim wywiad, w którym przekonywał, że nie, to była taka impreza, gdzie oni o gospodarce rozmawiali. No rzeczywiście rozmawiali o gospodarce, bo na tej imprezie był głównym gościem był przedstawiciel Putina i zapewniał, że nowy jedwabny szlak jest bardzo łatwy do zaakceptowania przez Rosję i że wspólna strategia Chin i Rosji dla XXI wieku będzie sukcesem. No to była taki zlot komunistów. Ten sam Marek Suski promuje inwestycje chińskich firm, które są, no, których pochodzenie jest, no wiadomo jak to z chińskich firm, między innymi jedna z nich to firma powiązana ze służbami, aparatem bezpieczeństwa, zamieszana w różne afery korupcyjne, wymieniana w Panama Papers. Także no to ten polityk bardzo często się tutaj u nas pojawiał i jak państwo śledzicie programy, to wiemy, kto to jest Marek Suski. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, też w tej polsko-chińskiej grupie parlamentarnej, też nic tam nie robią konkretnego, a z okazji setnej, w tym roku Chiny mają dwa wielkie święta, setna rocznica powstania partii komunistycznej i teraz ta 72. rocznica powstania komunistycznego państwa. I z okazji tego pierwszego święta Andrzej Szejna udzielił wywiadu w chińskiej agencji Xinhua, gdzie mówił, że no, chińskie sukcesy w rządzeniu przez partię komunistyczną to są dobrą nauką dla Polski, że myśmy powinni czerpać z tego nauczania, na przykład jak oni tą dystrybuują dobra w równy i sprawiedliwy sposób. No wszyscy wiemy, że Chiny to jest taka oznaka równości i sprawiedliwości wielkie, na przykład obozy koncentracyjne, czy fakt, że 70% społeczeństwa ma dochody poniżej 1200 zł, prawda? No to jest przykład typowej sprawiedliwości i równości. No i w ogóle on się tam rozpływał na tym wywiadzie, jak to ta partia komunistyczna jest blisko mieszkańców i jak słucha ich potrzeb. No pan Pifel to też nawet nie będę mówić, on pracował w tym banku chińskim, cały czas wymawiając Polakom, jakie to będziemy mieli korzyści. Nic poza pracą dla niego Polska z tego nie ma, poza tym, że zapłaciła ponad 800 milionów dolarów do tego banku. No cała taka grupka ludzi, którzy od lat stręczą Chinami i Polacy nic z tego nie mają, poza tym, że mamy deficyt w handlu z Chinami i coraz większą agenturę chińską. Mnie zaskoczyła jednak, przyznam się, nadobecność władz polskich, bo to, że oni tam wysłali jakiegoś jednego podsekretarza, który co prawda, nie wiem po co opowiadał to pan Marcin Przydacz, podsekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej, zaczął opowiadać, że on tutaj no, życzy Chinom, żeby były powodzenia w przygotowaniach do igrzysk i żeby to było wspaniałe wydarzenie sportowe. No po co w ogóle o tym opowiadać? Co oni się, znaczy widać, że jest wbudowana taka atmosfera, która ma przekonać Polaków, że nasza obecność na tych igrzyskach jest konieczna i że nasz prezydent musi tam być. Widać, że to jest cały czas bardzo taka powoli to jest tak serwowane. Ale poza tym no, jest i przedstawiciele Ministerstwa Kultury, i Nauki, Infrastruktury, i Finansów. To wszystko na jednej komunistycznej imprezie. To jest według mnie skandalem, że dzieje się coś takiego. Że tak wielka reprezentacja polskiego rządu, no, że oni że tam składali życzenia, bo to wszystko było online, no, ale że oni w tym biorą udział. A zwłaszcza, że tam naprawdę doszło do według mnie skandalicznej rzeczy, bo w pewnym momencie jakoś tam pomiędzy tymi przemówieniami, którzy mieli Polacy, tam też Chińczycy przemawiali, to doszło do takiej imprezy do muzycznej jakiejś, były jakieś tam kawałki, no, odtworzono hymn chiński, odśpiewano także polski, ale w pewnym momencie została przez Chińczyków wykonana piosenka, która nosi tytuł Moja Ojczyzna. To jest piosenka, która została napisana do chińskiego filmu propagandowego, antyamerykańskiego, o wojnie koreańskiej. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykańska delegacja była w Białym Domu, to ta piosenka, jeden z chińskich pianistów ją wykonał. To był wielki skandal, wszystkie amerykańskie media o tym pisały. Jak to możliwe, że tak antyamerykański, antyzachodni propagandowy utwór no, dopuścili do tego Amerykanie, że on był. No tutaj mamy w polskiej ambasadzie taki propagandowy utwór i nikt nie sprawdził, że jaki będzie program i że no, to należało usunąć z tego programu, ale myślę, że to wszystko wpisuje się w taki, no właśnie taki propagandę chińską w tej chwili. No, w tej chwili w Chinach na ekrany Chin wszedł jeden z filmów właśnie o wojnie w Korei Północnej, wojny koreańskiej. Film na zamówienie władz komunistycznych z okazji stulecia komunistycznej partii Chin. On wszedł wtedy, tego samego dnia, w którym wchodzi na Zachodzie, wszedł James Bond i on ma większą oglądalność w Chinach niż James Bond na Zachodzie. I zachodnie media, w tym nasza telewizja polska, przedstawia to jako sukces, że taki propagandowy materiał, gdzie no, Amerykanie oczywiście przedstawieni są jako główni wrogowie, no jest przedstawiany jako sukces, jako super produkcja. No, tak samo ta piosenka, ona jest taka niby taka folk song chińska, ale ona w pewnym momencie jest mowa o wilku, wilk, czyli Amerykanie, na którego przygotowujemy broń, tak? Przywitamy ich bronią. No, to jest bardzo antyamerykański utwór, czyli utwór wymierzony w naszego podobno głównego sojusznika. Znaczy, no wiadomo, że program takich imprez no jest chyba z góry dostarczany, zwłaszcza polskim przedstawicielom rządu. No i odbywa się coś takiego. Z jednej strony mamy właśnie komunistyczne propagandowe piosenki, na które wysłuchują nasi politycy, a z drugiej strony no pochwalanie filmu propagandowego. Wszystko w takim właśnie tonie antyamerykańskim, ale wszystko jest normalne, taka imprezka, taki normalny super produkcja. Także widać, że tutaj no, to totalnie Chińczycy wygrywają na tym polu propagandy w Polsce.
Tu jeszcze chciałem dodać, że ta haniebna kolaboracja z reżimem morderczym komunistycznym dokonuje się za władzy partii, która podaje się za prawicową i taką prochrześcijańską, prozachodnią, jeśli chodzi o cywilizację chrześcijańską, że oni na tych fundamentach budują. Widać, że to jest banda oszustów, którzy w rzeczywistości ściśle współpracują ze zbrodniarzami komunistami chińskimi, a nam tylko, że tak powiem, oczy mamią tym, że niby oni są tacy prozachodni, prowolnościowi i tak dalej, i tak dalej. Przypominam ostatnio wywiad prezydenta Dudy w Fox News, gdzie on wychwalał, jak to jest za wolnością słowa, a kiedy w moim procesie adwokat zapytał go o to samo, czy jest pan prezydent za wolnością słowa, żeby pastor Chojecki mógł mówić swoje opinie, a to powiedział, nie, bo to zagraża tam powadze majestatu cesarza i tak dalej, no takie kucypały. Tu widzimy to w większej skali tej zdrady narodowej, jeśli chodzi o kolaborację z chińskim morderczym reżimem komunistycznym. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na takie persony, jak no tu już troszkę szef Komitetu Olimpijskiego, no to właśnie ta afera, żeby Polska była razem z komunistami przeciwko wolnemu światu, jeśli chodzi o bojkot Igrzysk Olimpijskich, to już widzimy, z czyjej ręki je ten człowiek, ale bardzo ważne jeszcze dwie persony. Urząd Patentowy. Przecież czym zajmują się komuniści chińscy na świecie? Szczególnie w krajach troszeczkę bardziej rozwiniętych, gdzie a polska nauka, przykład grafenu z ostatnich lat, no to jest rzeczywiście, mamy jeszcze ogromny potencjał. Tu są wynalazki, oczywiście źle zagospodarowane, ale jednak są. I zobaczcie, Urząd Patentowy melduje się już u złodziei. U złodziei komunistów chińskich, żeby dalej mogli bezkarnie okradać Polskę. No i największa hańba, splamienie munduru żołnierza Wojska Polskiego. Chyba że to jest mundur, że tak powiem, Ludowego Wojska Polskiego, no to wtedy wszystko fajnie. Generał Mika, który przecież ma współdziałać z Amerykanami, to amerykańscy żołnierze mają krew przelewać w obronie Polski, no to on z wrogami wolnego świata, z wrogami Stanów Zjednoczonych, z wrogami Polski będzie im gratulował. Hańba!
Tak, i podkreślam, to jest impreza z bardzo wyraźnym elementem antyamerykańskim, chociażby przez tą piosenkę, bo tak to Amerykanie u siebie odebrali. To jest antyamerykański amerykański gest. I to samo zrobili, powtórzyli Chińczycy w Polsce i nie ma żadnej reakcji. Nie było żadnej reakcji. Jak powtarzam, uważam, że przed tą imprezą dokładnie wiedzieli, jaki jest jej program. Także przynajmniej nasze władze. Jeżeli jakiś minister, podsekretarz stanu czy generał bierze w czymś udział, no to uważam, że wiedzą, jak to wygląda, jaki jest cały spis tego. Także to pokazuje rzeczywiście, że PiS, którego braliśmy za partię antykomunistyczną, która będzie stawiać na sojusze z Zachodem, no niestety robi wszystko dużą część tych działań niestety Polacy nie widzą, no bo na ten temat nie ma żadnej informacji. Znaczy gdzieś państwo usłyszeliście, że odbyła się taka impreza, w którym było tylu polityków i tyle ważnych polskich urzędników i jeden ważny wojskowy. Nie, no państwo usłyszycie o chińskiej superprodukcji, która jest no takim paszpilem propagandowym chińskim. Założę, że pewnie za chwilę będziemy to oglądać jeszcze, no. Także to wszystko jest na tej drodze. No i świętowanie czego? No czego my świętujemy? Powstanie komunistycznego reżimu, który zabił więcej ludzi niż Stalin i Hitler razem wzięci?
No właśnie, no widzimy tutaj takie wydarzenie. No czołowe nazwiska z polityki polskiej, z kultury, także z mediów, nawet ze świata nauki, no bo byli tam też pracownicy polskich uczelni. Właśnie, no właśnie tak sobie myślałam, bo przeglądałam, prawda, portale internetowe, no w polskich mediach właśnie, no nie znalazłam informacji o tym wydarzeniu. Na stronie ambasady też widziałam notatkę tylko w języku chińskim, tak, po polsku informacji na ten temat nie było.
Jest prosty jak gdyby mechanizm, czy prosty powód tego. Polskie społeczeństwo ma, myślę, choć tam mentalność to tam nie za bardzo antysocjalistyczną, bo tam chce socjalu, ale w tej warstwie takiej, można powiedzieć, symboliczno-pojęciowej, polskie społeczeństwo jest antykomunistyczne jeszcze. Nie chce okupacji rosyjskiej, nie chce tam czerwonej gwiazdy, sierpa i młota. I dlatego towarzysze komuniści czy socjaliści z PiS-u w rzeczywistości potajemnie paktują z diabłem, ale przed narodem się jeszcze tym nie chwalą. Jeszcze nie nadszedł czas, żeby to narodowi powiedzieć, że dokonali zdrady sojuszu z cywilizacją zachodnią na rzecz komunistów chińskich i rosyjskich.
No właśnie, w Polsce, w Polsce mamy takie nastroje, no mimo tego, co robią właśnie czołowi przedstawiciele.
No czołowi to jest komplement, ja bym tam no, tak. Nie z czołem, tylko z inną częścią ciała skojarzył tych polityków, no ale niech będzie czołowi. No.
Znane nazwiska.
No tak, dobra.
Podczas gdy no, ta rocznica była także, no była odnotowana na świecie. W Londynie odbyły się protesty właśnie 1 października, w których wzięli udział właśnie mieszkańcy Tajwanu, mieszkańcy Hongkongu, mieszkańcy prowincji Xinjiang, właśnie znanej z tego, że są tam obozy koncentracyjne, w których więzi się Ujgurów. Byli właśnie Ujgurzy, byli też mieszkańcy Mongolii Wewnętrznej, Tybetu i była tam obecna pewna dziennikarka, z którą nawiązałam kontakt, jednak kiedy ona usłyszała, o czym chciałabym z nią porozmawiać, to powiedziała mi, przysłała mi taką wiadomość, w której napisała, że ona na wizji się nie wypowie, dlatego że, cytuję, boi się, że zostanie ukarana przez chiński rząd za to, co powiedziałaby w trakcie tej rozmowy. Kiedy ją dopytałam właśnie o te kary, odpowiedziała, boję się, że niektórzy Chińczycy rozpoznają nas i doniosą na nas w Chinach, co może zaszkodzić mojej rodzinie i przyjaciołom. Oczywiście w końcu ta dziennikarka zgodziła się na rozmowę pisemną. Mam nadzieję, że niedługo państwo będą mogli zapoznać się z całością tej rozmowy. No ale właśnie tutaj no jest ta świadomość na świecie. Wiemy, że no, kilka lat temu podobna akcja była zorganizowana w Warszawie z udziałem Hongkongczyków, z udziałem Falun Gong. No ale tak poza tym, no to w Polsce raczej cisza.
Znaczy, ja nie słyszałam jakiejś akcji właśnie z okazji, znaczy protestu w ramach tych święta, czy to stulecia KPH, czy teraz 72-lecia komunistycznych Chin, żeby były jakieś protesty. A te, które tutaj państwo wspomnieliście, że były między innymi pod ambasadą, no to widzieliśmy Hongkongczyków, którzy mieli zakryte twarze, czyli oni bardzo się boją i oni no, jasno identyfikują, kto mógłby na niej donieść, no społeczność chińska. Oni mogą przyjść na taką demonstrację, udawać, że są po ich stronie, a potem donosić ambasadzie chińskiej. Czyli to też pokazuje, do czego wykorzystywani są Chińczycy, którzy są w Wielkiej Brytanii, w Polsce, ale ja to samo w 2019, będąc w Niemczech, mój mąż zawsze, jak jeździmy gdzieś razem, no to dużo spotyka takich Chińczyków i bardzo często słyszeliśmy, jak zaczęliśmy gdzieś na jakieś tematy polityczne, no to widzieliśmy strach, mówili, że oni nie chcą rozmawiać, że boją się i rozglądali się od razu wokół, kto tam jest, czy nie ma kogoś takiego. Także widać, że oni rzeczywiście są wszędzie, w każdym państwie na Zachodzie są, jednak się boją, no tak tylko najmniej strachu zawsze widzę w Stanach Zjednoczonych, powiem szczerze. I także no to oczywiście tutaj na Tajwanie, gdzie no wszyscy mówią po chińsku, ale też ludzie otwarcie mówią to, co myślą. Ale no właśnie widać, że do czego ta to nam pokazują. Wielka jest jednak jak działania wśród tych chińskojęzycznych społeczności w państw zachodnich, jak mocno działają Chińczycy i jak bardzo oni mocno zastraszają tych, którzy chcą być wolni, przyjechali do nas, żeby być wolni, żeby się uwolnić od tego komunistycznego reżimu. Mają u siebie swoje rodziny, część rodzin zostawili w Hongkongu czy w Chinach. Zresztą kiedy był Xi Jinping w Polsce, no to ja spotkałam człowieka na demonstracji pod ambasadą chińską, Chińczyka, który powiedział, że przed tą wizytą jego rodzinę w Chinach odwiedzili bezpieka i powiedziała, że powiedz tam swojemu temu kuzynowi, który mieszka w Polsce, żeby pod żadnym pretekstem nie szedł na jakąkolwiek protest w czasie wizyty Xi Jinpinga, bo my wtedy wam coś zrobimy. Także oni no takie zasady działania stosują. To nie jest okres rewolucji kulturalnej, tylko rok 2016 chyba, tak, kiedy był Xi Jinping w Polsce. Także no kilka lat temu za rządów PiS-u, za prezydentury Andrzeja Dudy. No tak działa agentura. Ona próbowała zastraszać społeczność chińską mieszkającą tu w Polsce, o której wiedzą, że na przykład są członkami Falun Gong albo rzeczywiście występowali przeciwko tamtejszej władzy.
Powiem więcej, że nie tylko komuniści chińscy próbują zastraszyć społeczność chińską na Zachodzie czy w Polsce, ale także Polaków. Przypominam incydent sprzed paru lat, kiedy klub Idź Pod Prąd Warszawa pikietował właśnie dokonującą się za zgodą Prawa i Sprawiedliwości manifestację komunistów chińskich czczących właśnie tam zdaje się stulecie tego, przepraszam, 70-lecie tego komunistycznego reżimu i wtedy ktoś z ambasady chińskiej najpierw próbował przekupić naszych, żeby sobie poszli, wyjął portfel gruby i chciał, chodźmy do knajpy, tu się dogadajmy, zapłacę wam, żebyście nie demonstrowali, czyli pierwsza ich taka metoda, którą stosują właśnie wobec tych, którzy często są gośćmi różnych imprez komunistycznych, także tej w ambasadzie, że ich po prostu korumpują, nie? Kiedy nasi oczywiście zlekceważyli tę korupcyjną ofertę komunistów chińskich, no to taka szturmowa niewiasta z ambasady komunistycznych Chin nakazała siłowe usunięcie i wtedy do akcji przystąpili prowokatorzy chińscy i zaczęli otaczać tymi czerwonymi flagami i wypychać albo uderzać tymi drzewcami flag naszych ludzi. Także to się działo w centrum Warszawy. O tym zostały powiadomione też i media, władze polskie. Zobaczcie, kompletne milczenie. Nic się nie stało. Przecież policja na pewno, czy jakieś inne tajne służby obserwowały taką manifestacje, zapewniały ochronę, nie zareagowały. Czyli widzicie, mamy przykład pisowskiej władzy, która przyzwala na terroryzowanie Polaków przez komunistyczne Chiny tu w Warszawie. A drugi skandal, który pokazuje, jaka jest rzeczywista, można powiedzieć, postawa rządu Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do komunistów chińskich, to jest sprawa tego człowieka, który został zamknięty za szpiegostwo szefa, jednego z szefów warszawskiego Huawei. I wtedy jeden z redaktorów, nawet taki powiedzmy robiący na prawicy, powiedział, no ale słuchajcie, wyście zamknęli jakiegoś tam z Huawei, wiadomo, nie wiadomo, ale przecież tu działa oficjalnie. Szpieg chiński, dlaczego jego nie łapiecie? Dlaczego on bezkarnie działa, łowi, realizuje swoje interesy zlecone przez komunistów? I zobaczcie, cisza. ABW mu tak przeczytało artykuł, ale nic nie zrobiło.
To nawet ten szpieg, który przyjeżdżał do Polski, raport chiński szpieg, który szpiegował w Szwecji wśród społeczności tybetańskiej, a wiemy, że był taki sam szpieg wśród społeczności Ujgurów także, i także prawdopodobnie przyjeżdżał do Polski. No, o tym pisało, o tym, że go złapano w Szwecji, że on raportował tutaj do ambasady, przyjeżdżał do Polski i raportował tutaj ambasadzie chińskiej w Warszawie. No to o tym pisały media na całym świecie. O ten przykład także został umieszczony teraz w tym raporcie jednego z think tanków francuskich powiązanych z francuską armią, który pokazuje chińskie wpływy na całym świecie. To właśnie pisząc o Polsce pokazano ten przykład. Cały świat o tym mówi. A czy państwo słyszeliście to gdzieś poza telewizją Idź Pod Prąd? Bo ja nie słyszałam. To jest totalnie temat zamilczany. To jest kolejny przykład tego, jak działa agentura. Co więcej, pokazująca, że ambasada chińska w Warszawie jest bardzo ważnym elementem, centrum tej agentury, prawdopodobnie jeżeli chodzi o ten region tutaj w Europie.
Przypominam, że na moim procesie, gdzie tam oczywiście użyto takich tam straszaków w postaci, że ja tam znieważam religię katolicką czy prezydenta Dudę, to jednym z głównych motywów i przez tych rzekomo pokrzywdzonych podnoszone było to, co my mówimy o komunistycznych Chinach. Że tak nie można mówić w Polsce, że to komuniści, że zbrodniarze, że więcej ofiar i krwi mają na sumieniu niż Hitler i Stalin razem wzięci. Także to był element tego procesu. Zresztą prokuratura raczyła postawić mi zarzut, że wzywam do wojny z komunistyczną Koreą Północną. Nie? No takie jaja się działy na sali rozpraw w Lublinie. To są fakty. Także tu to milczenie czy przyzwolenie może mieć też nie tylko ten agenturalny w ścisłym sensie wspierania komunistów, ale też może mieć bardziej merkantylny charakter, ponieważ ostatnio wybuchła afera, że oto bliski przyjaciel, współpracownik, także tam z czasów CBA, szefa tych polskich służb, czyli pana Kamińskiego, próbował organizować przemyt papierosów na ogromną skalę do Polski właśnie z komunistycznego Wietnamu. Wietnamu, akurat tam chińskim jedwabnym szlakiem, czyli drogą kolejową. No to już zobaczcie, jak to się wszystko ładnie domyka.
Tak, znaczy oni, myślę, że część jakaś tej ekipy widzi korzyść, że pewnie tak zostało im to powiedziane przez tych chińskich komunistów, że no to jest, no to tak została kupiona elita na Zachodzie, że oni z tego mogą mieć konkretne korzyści materialne, no i oni w związku z tym, no tutaj będą popierać nowy jedwabny szlak, będą mówić nam o współpracy z Chińczykami, jaką ma korzyść dla polskich kolei, a potem się dowiadujemy, że te koleje mogą być wykorzystywane do przemytu. No, okazuje się, że współpracownik jednej z najważniejszych obóz w państwie na tym bardzo mocno korzysta. No, dowiadujemy się też, że Instytut Konfucjusza na przykład w Opolu istnieje między innymi dlatego, że ciocia pana prezydenta mocno za tym optowała. No, czy widzimy jakieś takie rzeczy, które powiązania, które sięgają lat już i się rozwijają i to nie jest jakiś bez planu zupełnie, prawda? Że tu jest, przychodzą Chińczycy i coś mówią. Nie, no to się rozwija latami, prawda? I potem się, trudno się nie dziwić, że oni tak właśnie za tym koleją, rozwojem kolei w ramach nowego jedwabnego szlaku są. No, to nie jest jakaś, ktoś im powiedział, że może być korzyść, tylko oni po prostu rzeczywiście, podejrzewam, zaczęli już mieć z tego korzyści, czy Chińczycy konkretnie z czymś do nich przyszli.
No właśnie, no widzimy tutaj coraz ciaśniejsze powiązania w Polsce, w tym świadku polskiej polityki, ale wróćmy jeszcze na chwilę na arenę międzynarodową, a konkretnie do Japonii. Na początku programu pani redaktor właśnie wspomniała o tym, że w Japonii no, były przetasowania na scenie politycznej. Jest nowy premier, nowy rząd. Pani redaktor, no, kim jest Fumio Kishida?
Czy to jest polityk, który określany był jako gołąb? Gołąb, czyli taki no, potulny, jeżeli chodzi o Chiny. Określany jako polityk raczej prochiński. Tam w tej grze o stanowisko szefa partii konserwatywnej obiegały się w sumie 4 osoby. Dwie kobiety, w tym jedna bardzo antychińsko nastawiona i jeszcze jeden poza Fumio Kishida, który jest jeszcze bardziej prochiński. Także ten Fumio Kishida jest taki, taki gołąbek, a tam był jeszcze gołąb dochodził. Więc ja na początku, no, kiedy był jego wybór, no to jednak uważałam, że to był zły. Ja bym chciała, żeby wygrała ta kobieta, bo ona rzeczywiście jest taka mocna. No kobietom w polityce w Japonii jeszcze nie jest tak łatwo. Zresztą na nią stawiał na początku Shinzo Abe. Shinzo Abe to jest ten premier Japonii, który był za czasów Trumpa. I Japończycy chyba tęsknili za taką mocną osobowością, bo Shinzo Abe była silna osobowość po stronie amerykańskiej. Ja słucham tutaj takiego wywiadu jednego z dziennikarzy japońskich na Tajwanie i on mówił, że podczas gdy cały świat patrzył na te wybory w Japonii nowego szefa partii konserwatywnej, który jednocześnie zostanie nowym premierem Japonii, jako co będzie w relacjach japońsko-chińskich. A w Japonii głównie się koncentrowano, co będzie w relacjach japońsko-amerykańskich, dlatego że po czasach Trumpa Abe, dwóch silnych osobowości, bardzo charyzmatycznych polityków, którzy wiedzieli, czego chcieli, ale bardzo dobrze się dogadywali, mimo że Abe na początku wcale nie był zwolennikiem Trumpa i nawet liczył na to, że wygra Hillary Clinton, jednak bardzo dobrze się dogotowali, no to przyszedł Biden i przyszedł Suga, no, inny polityk japoński, który okazał się totalną klapą. I nawet Biden ostatnio, jak się z nim spotkał, to poświęcił mu tylko 10 minut, bo miał już go dość. Amerykanie go po prostu też mieli dość i ta zmiana, no widać, bo wszyscy liczyli na to, że będzie jakaś zmiana na kogoś bardziej takiego, no, który powniesie coś nowego, który się nie będzie bał zmian, dostosowywania, zawiązywania nowych sojuszy, ale no, będzie też coś robił, będzie działał. No jak mówiłam, Shinzo Abe, bardzo antychiński polityk, stawiał na kobietę, która przegrała, a przegrała tego dlatego, że Shinzo Abe w ostatnim godzinach właśnie wycofał poparcie dla nich, widząc, że może w tej kłótni czterech kandydatów może wygrać ten bardzo prochiński kandydat, udzielił poparcia temu lekko prochińskiemu, który był już kiedyś ministrem spraw zagranicznych u niego. Im się bardzo dobrze współpracowało, więc obecny premier Japonii Fumio Kishida wie, że zawdzięcza swoją karierę polityczną właśnie Shinzo Abe i po raz drugi Shinzo Abe przyszedł i go uratował. i okazuje się, że nowy gabinet ma większość polityków, którzy są z tego obozu Shinzo Abe, czyli jak gdyby i w ostatnich dniach tej kampanii jeszcze nie premier, ale no, walczący o to już zaczął zmieniać retorykę, zaczął mu głośniej mówić o zagrożeniu chińskim, o tym, że określany jako pacyfista, zwolennik tej pacyfistycznej konstytucji, zaczął mówić, że jednak Japonia musi więcej wydawać na obronę, że musi być bardziej zaangażowana w bezpieczeństwo w regionie, także no, zupełnie zmienił narrację i widać, że Shinzo Abe, ten bardzo antychiński polityk, a bardzo na przykład protajwański i proamerykański, no kieruje gdzieś tam z tylnego siedzenia, bo on jest właściwie na emeryturze, odszedł z powodu choroby, ale jednak ustawia arenę polityczną w Japonii i to nie jest złe. Także no, myślę, że Japonia jeszcze nie jest, no, z tego wydawało się całkiem dość złego scenariusza, może być coś dobrego, bo widać, że obóz proamerykański tej partii konserwatywnej przejął jednak stery. Na czele jest polityk, który w przeszłości no, był słaby wobec Chin, ale widać, że wokół niego są ludzie, którzy chcą silnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, chcą silnej współpracy z Tajwanem. Dwa ministerstwa, które są zostawione, zostały te same z poprzedniego premiera, ale na których wpływ także miał Abe, to obrony i spraw zagranicznych, więc w tych dwóch kwestiach będzie kontynuacja, czyli współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, mocna ofensywa na rzecz Tajwanu, na rzecz zabezpieczenia się przeciwko agresji chińskiej, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Także to, co zapowiadało się na jakąś takie osłabienie Japonii, chyba się nie wydarzy, ale to też pokazuje, że bardzo niepotrzebny jest taki polityk, no, który ma jasny cel, który widzi, co jest najważniejsze dla kraju, nie zajmuje się jakimiś drobnymi gierkami, nie zajmuje się drobnymi problemami, tylko właśnie wie, jakie są najważniejsze cele, jak trzeba budować, jak bardzo ważne jest budowanie sojuszy, a nie skłócenie się z sojusznikami. A takim politykiem był i jak widać jest, bo cały czas jest w grze były premier Shinzo Abe. Także no, to dla Japonii jest dobra wiadomość. No i widzimy w ostatnich dniach no, liczne wypowiedzi i ćwiczenia, których biorą Japończycy, wypowiedzi proamerykańskie, projapońskie i ćwiczenia wojskowe, których biorą udział Japończycy. Także coś, co zapowiadało się na niezbyt dobre rozwiązanie w Japonii, okazuje się, że jednak no, nie jest źle.
A czy możemy już w tym momencie, no bo zaprzysiężenie odbyło się wczoraj, czyli to jest no dość świeża sprawa, ale czy możemy w takim razie już zastanawiać się nad tym, jak to wpłynie też na relacje polsko-japońskie? No bo co ta zmiana w ogóle oznacza dla Polski?
Znaczy, to są cały czas konserwatyści u władzy. Oni w ogóle rządzą Japonią właściwie od samego początku. Tam, no, kiedy była to trzęsienie ziemi i katastrofa w tej ta nuklearna, no to wtedy wygrali socjaliści. Bardzo krótki okres, same porażki i szybko ich Japończycy odsunęli od władzy i znowu wrócili konserwatyści. Właściwie cały czas konserwatyści, to jest dość bardzo konserwatywne społeczeństwo i z reguły większość głosuje za politykami konserwatywnymi. Także tu nie ma zmiany jakiejś takiej, że no, z prawa na lewo teraz przechodzimy. To są cały czas konserwatyści, którzy chcą być bardzo mocno obecni w Polsce. Oni ta poprzednia już za Shinzo Abe Japończycy rozszerzali swoją współpracę. Zasługi także było, zdaje się, bo minister spraw zagranicznych się spotykał z naszym ministrem spraw zagranicznych. Mówił o tym, że chcieliby mniej brać w programie atomowym budowy elektrowni, że jest wiele sfer, w których możemy współpracować, ale mówili także, że no, bardzo podkreślali Japończycy, że bardzo ważne jest, jaką infrastrukturę technologiczną używamy, że dla nich to jest bardzo ważne. Czytaj, kto buduje na przykład w Polsce 5G, jest dla Japończyków bardzo ważne. No i tutaj się nic nie zmieni. To jest ten sam kontynuacja. Oni są tego samego. Oni chcą być w Polsce obecni, ale chcą wiedzieć, że ich inwestycje będą bezpieczne. Także no, tutaj dla Polski to z jednej strony jest dobra wiadomość. No teraz zobaczymy, jak Polacy się zachowają. Co jest istotne, jeżeli chodzi o Japonię, no to pod koniec października są wybory. Ten premier przyszedł do władzy i ogłosił, że będą wybory do Izby Niższej. do Izby Reprezentantów i, no i zobaczymy, kto wygra. Jeżeli będzie rzeczywiście przytłaczające zwycięstwo konserwatystów, to myślę, że no, to będzie kontynuacja tej polityki, która była za Shinzo Abe, jednak silnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, budowania czego tylko potrzeba, żeby móc przeciwstawić się Chinom i większa obecność militarna Japonii i więcej sojuszy takich militarnych, bo Japonia chce współpracować z Wietnamem, jest w tym nowym, jest w ćwiczeniach, bierze bardzo z Amerykanami w różnych regionach coraz częściej udział. Także to będzie kontynuowane, jeśli te wybory, to jest jak gdyby taki następny krok dla konserwatystów ważny, wygranie tych wyborów pod koniec października.
Ja tylko pozwolę sobie nałożyć kontekst historyczny na współpracę polsko-japońską, czy bardziej tu japońsko-polską, że zainteresowanie Polską, wtedy jeszcze nie funkcjonującą jako odrębne państwo, ale funkcjonującą jako naród, sięga końca XIX wieku, gdzie Japończycy nawiązali kontakt z obozem Piłsudskiego i wtedy rozpoczęła się współpraca wywiadowcza, współpraca także dyplomatyczno-wojskowa. Przypominam, że Armia Polska ta z czasu II Rzeczpospolitej była, jeśli chodzi o mundurowanie, na przykład wzorowana na japońskich wzorcach i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tu sytuacja geopolityczna niewiele się zmieniła i Polska i Japonia ma tym razem no, dwóch wrogów pomiędzy sobą, czyli komunistyczne Chiny i praktycznie komunistyczną Rosję. Także z punktu widzenia historycznego i geopolitycznego ta współpraca powinna być jak najbardziej rozwijana.
No i Polska potrzebuje inwestycji. To jest państwo, które jeżeli myślelibyśmy o inwestycjach, to jest państwo, które inwestycje powinniśmy zabiegać, a nie o inwestycje chińskie, którymi nas na przykład stręczy Marek Suski.
Tak, i rzeczywiście po roku 90 była taka próba nawiązania z wolnymi państwami Dalekiego Wschodu współpracy. Tu przypominam Lublin i współpracę z koncernem DU, Korea Południowa, czyli mniej więcej ten sam obóz, jeśli chodzi o cywilizację. Niestety to się nie udało. Znaczy, tak nie udało się, myślę, że nie tak, że tam nie chcieli Koreańczycy czy Japończycy, tylko że po prostu agentura komunistyczna, czy rosyjska, czy chińska, czy też niemiecka, która nie była zainteresowana rozwojem silnej gospodarczo Polski, no utrąciła te kontakty.
No, mamy nadzieję, że teraz te kontakty polsko-japońskie będą miały okazję się rozwijać, jak tutaj pani mówiła, pani redaktor. No tutaj jest też zadanie, prawda, dla rządu polskiego. No zobaczymy, co zrobi. Przejdźmy jeszcze na koniec do komentarzy od naszych widzów i pytań. Michał 2310. Jeszcze do pierwszego naszego tematu. Ciekawe, czy te przerwy w dostawach prądu w prowincjach Chin mają związek z agresywnym i prowokującym zachowaniem Chin. To znaczy Chiny mają kłopoty gospodarcze, to stają się coraz bardziej agresywne na zewnątrz.
Znaczy tak, na pewno. To jest nie tylko problem gospodarczy. Zamykane są zakłady. Sami inwestorzy tutaj na Tajwanie występują i mówią, że na przykład no, mają takie dni, w których muszą wstrzymać produkcję. No potem wstrzymanie i uruchomienie produkcji to są dodatkowe koszty, prawda? To więc one ponoszą dodatkowe koszty. Ludzie nie pracują, nie dostają wynagrodzenia. Także to odbija się no, na tym, że no, coraz więcej firm myśli o tym, że jeszcze bardziej poważnie, żeby się wycofywać z Chin. No, już wiele odeszło i teraz jest następny powód do tego, żeby odejść. To powoduje wszystko, że Chińczycy nie mają pracy. No, Chińczyk bez pracy to jest Chińczyk, który zacznie wychodzić na ulicę, więc tam mogą być naprawdę duże rozruchy, jeżeli ta sytuacja się będzie, pogarszać. Zbliża się zima, więc tej energii potrzeba jeszcze więcej. Już w zeszłym roku były duże postoje w energii i to w domach prywatnych. Były całe miasta, które przed godzinami nie miały światła czy ciepła, a to zima. Zima w niektórych miejscach w Chinach jest naprawdę bardzo ostra. Także no zapowiada się, jeżeli to będzie dalej tak, a w dużym stopniu Chiny mają problem także z własnego, na własne życzenie. No, pokłóciły się z Australią, bo Australia żądała przez to w kwestii wirusa i w związku z tym Chiny powiedziały, to nie będziemy kupować węgla od was, no i nie kupują, no i mają problem. To jest jeden z powodów. Coraz więcej krajów afrykańskich także budzi się i mówi, że nie chce im oddawać swoich bogactw, więc różnego rodzaju inne dziedziny także zaczynają mieć problemy. Także sytuacja wcale nie jest z tego powodu bardzo dobra i Xi Jinping, widząc, że narastają niepokoje społeczne, co więcej, no, coraz więcej ludzi w partii go zaczyna krytykować za politykę, którą prowadzi, no może uciec się do wywołania jakiegoś specjalnie, żeby odwrócić uwagę, do wywołania jakiegoś konfliktu. No to Tajwan jest najlepszym no, lokalizacją do takiego konfliktu.
Jeszcze odnośnie do tego tematu pytanie. Johnny Walker, czy tym COVID-19 nie strzeliły sobie Chiny w kolano, zerwane łańcuchy dostaw i szukanie kontrahentów w innych krajach?
Znaczy ja myślę, że być może oni, wydawało mi się, że będą dokontrolować tą sytuację. Znaczy poza tym, że rozpuścili, no to będą kontrolować wiele instytucji międzynarodowych, przekonają wiele rządów, że nie są za to odpowiedzialne, że trzeba współpracować, jeszcze dadzą nam szczepionki, także okaże się, że oni są tacy no święty Mikołaj właściwie ratuje świat. No ale pojawiły się jednak środowiska. Australia to jest bardzo mocnym głosem, mówią o tym, że no jednak tę sprawę trzeba zbadać i odpowiedzialność chińska tutaj na pewno jest. No widzimy dzisiaj na przykład na Tajwanie przyjechał były premier Japonii, Tony Abbott, także właśnie, żeby pokazać, nie wiem, czy mnie słychać?
Tak, słychać bardzo.
Obraz się zatrzymał. Żeby wyrazić poparcie Australii dla Tajwanu i między innymi udziału w różnego rodzaju międzynarodowych inicjatyw. Także Australia się wyłamuje jak gdyby z takiego chórku chińskiego. Widzimy Wielka Brytania. Także no, pewnych rzeczy jednak nie przewidzieli do końca. Ten scenariusz im się trochę załamał. Myślę, że w dużym stopniu to, że politycy tak reagują, no wynika to z tego, że społeczności w danych państwach, to Amerykanie nawet mówią, że polityka samych polityków amerykańskich, Bidena, byłaby jeszcze bardzo prochińska, gdyby nie fakt, że on wie, że Amerykanie są wściekli na Chiny za wirusa. I tu w tym jest dobra robota wielu mediów w państwach, które cały czas o tym zagrożeniu mówiły, czyli no, takie media jak Idź Pod Prąd między innymi były ważne na całym świecie, robiące taką robotę jak Idź Pod Prąd, bo one powodowały, że ludzie nie chcieli zamknąć uszy i oczy na prawdę o komunistycznych Chinach. A to, że oni chcą, aby tę prawdę głośno mówić, chcą, żeby wpływała na politykę ich państw. Także to jest chyba coś, czego Chińczycy, no jako nierozumiejący, jak do końca działają te mechanizmy wolnego świata, no nie przewidzieli.
Tak, ja też myślę, że chińscy komuniści nie doszacowali takiej siły społecznej, siły cywilizacyjnej jeszcze narodów Zachodu i myśleli, że uderzenie najpierw tym wirusem, a potem dezinformacją, bo przecież przypominamy różne fale, dzisiaj no to już tylko tam te sprawy szczepionkowe są objęte dezinformacją, ale przecież samo istnienie wirusa kiedyś było, pochodzenie tego wirusa, skuteczność maseczek, dezynfekcja. To wszystko były kolejne fale dezinformacji. Zresztą zwykle ci sami ludzie, zobaczcie, zmieniali tylko instrumenty i grali na chińską modłę. Chińscy komuniści liczyli, że załamią się społeczeństwa Zachodu pod względem społecznym, a tutaj nie doszacowali nas. No i chwała Bogu.
Myślę, że możemy w tym momencie postawić kropkę. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program, pani redaktor. Dziękuję serdecznie.
Ja też bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję wygranej. Naprawdę bardzo się z tego cieszę i aby to był dobry początek do następnych zwycięstw.
Pozdrawiamy też serdecznie pani małżonka, który nam, tak, wiemy, bardzo, bardzo kibicuje i też chce, żeby w Polsce triumfała wolność i przedsiębiorczość wolna.
Aż byłam zdumiona, jak się ucieszył, jak dziecko wręcz, no bo tak właśnie czekał na taki sukces, także bardzo się cieszył z tego państwa zwycięstwa, także no, ogólnie mieliśmy taką wielką radość w domu.
No przy okazji dziękujemy sędzi Bryzgalskiej, która, zobaczcie, tylu osobom nawet na dalekim Tajwanie dała tyle radości, a wystarczy wydać sprawiedliwy wyrok. Niby niewiele, a jednak trzeba dużej odwagi.
W Polsce to jest no niby właśnie mała rzecz, no ale nie zawsze taka oczywista. Co jeszcze z ogłoszeń? Na naszej stronie pojawiła się nowa notka, cały episkopat do dymisji. Mówi Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila. Jest to wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Ramówka na dziś o godzinie 18:00 Idź Pod Prąd. Dogrywka o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czego oprócz chleba potrzebuje twój mózg, a także kartka z kalendarza zamieszki po likwidacji tygodnika Po Prostu. Ze mną była redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy.
A także pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziś podzielę się z wami kolejną reperkusją niedzielnego kazania Po co ci sprawiedliwość? Kolejna z moich sióstr w Chrystusie powiedziała, że znalazła w książce Davida Rocka tytuł Twój mózg w działaniu, czyli o tym, jak funkcjonuje, jak działa nasz mózg, znalazła takie oto badania psychologiczne, czy bardziej można powiedzieć z dziedziny już funkcjonowania naszego ciała na poziomie biochemicznym, że nasz mózg oprócz tego, co mówimy, nie samym chlebem, czyli potrzebuje chleba, potrzebuje energii, mózg, żeby funkcjonować, potrzebuje energii z pokarmu. Obok tej potrzeby, czyli łaknienia pokarmu, ma drugą potrzebę, która jest na równi z potrzebą pokarmu, czyli chleba i nie igrzysk. To myślą przeróżni źli władcy. A rzeczywista potrzeba, z jaką Bóg nas stworzył, czyli rzeczywiście potrzebujemy chleba, potrzebujemy energii codziennej, na równi z chlebem, twój mózg potrzebuje sprawiedliwości. To właśnie mówiłem o tym, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i to poczucie sprawiedliwości ewolucyjnie nie da się wyjaśnić, a z punktu widzenia tej księgi bardzo łatwo da się wyjaśnić. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i dlatego mamy tak silne poczucie sprawiedliwości. Mówiłem też o emigracji do Stanów Zjednoczonych, że nie tylko za pieniędzmi, nie tylko za chlebem tam ludzie szli. Owszem, za chlebem, ale i za uczciwym państwem, za godnością, za szacunkiem, za sprawiedliwością, czyli potrzebujemy chleba, ale na równi potrzebujemy i sprawiedliwości. Warto, żebyśmy myśląc o naszym państwie, mówię w tych kwestiach politycznych, pamiętali, że nie chodzi tylko o dobre zarobki, niskie podatki. Chodzi o poczucie sprawiedliwości i godności.
Października 1957 roku zakończyły się w Warszawie zajścia uliczne wywołane zamknięciem w wyniku decyzji podjętej przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej studenckiego tygodnika Po Prostu. Pismo to, którego redaktorem naczelnym był Eligiusz Lasota, angażowało się mocno na rzecz przemian ustrojowych, których rezultatem była najpierw amnestia dla więźniów politycznych ogłoszona wiosną 1956 roku, a następnie wybranie na pierwszego sekretarza Władysława Gomułki, represjonowanego w czasach stalinowskich. Dziennikarze tego pisma poruszali w swoich artykułach m.in. problem represji, którym podlegali w PRL członkowie Armii Krajowej. Pisali też, jakimi przywilejami cieszą się dygnitarze partyjni oraz o nieuctwie ludzi wchodzących w skład aparatu władzy, szczególnie milicjantów. Autorami tekstów w tym piśmie byli m.in. Stefan Bratkowski, Marek Chłasko, Jan Olszewski, Lech Emfazy Stefański, Agnieszka Osiecka i Jerzy Urban. Zajścia uliczne po likwidacji Po Prostu rozpoczęły się 2 października. Tego dnia demonstrowali studenci na placu Narutowicza. Następnego dnia demonstracja odbyła się przed Politechniką Warszawską. 4 października na placu Konstytucji do studentów przyłączyli się robotnicy i mieszkańcy Warszawy. Podobnie było 5 października pod Pałacem Kultury. Wszystkie demonstracje zostały stłumione przez ZOMO. 886 osób zostało aresztowanych. Najbardziej aktywni uczestnicy demonstracji stanęli przed sądem. Niektórych skazano na 3 lata pozbawienia wolności. Te zamieszki, nazwane warszawskim październikiem 57, były wyraźnym sygnałem, że Władysław Gomułka nie zamierza spełnić nadziei, jakie niecały rok wcześniej, bezpośrednio po jego wyborze, wiązał z nim naród.